Czas pandemii to czas, kiedy w zamkniętych pomieszczeniach spędzamy bardzo dużo czasu. Brakuje nam zieleni tej za oknem, to między innymi dlatego, że zima dopiero się skończyła i tego, że nie możemy opuszczać domów. Co nam więc pozostaje? Cieszyć się kwiatami domowymi. Mogą być na miastku naturalnego środowiska, wydzielane przez nie substancje mają duży wpływ na nasz organizm. W Ekosferze porozmawiamy dziś, jakie kwiaty, gdzie warto mieć w domu, jak o nie dbać, o tym do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam. Gościem w Ekosferze jest projektantka ogrodu Anna Mitrosz. Po co nam w ogóle rośliny w domu?
Rośliny w domu zastępują nam ogród za oknem, dają nam namiastka takiego naturalnego środowiska, wpływają korzystnie na nasze samopoczucie i na ilość tlenu w powietrzu.
Wszystkie domowe rośliny pochłaniają dwutlenek węgla.
Tak, wszystkie rośliny domowe pochłaniają dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy, wydzielając właśnie tlen. Dzięki obecności roślin doniczkowych w domach zwiększa się znacznie ilość tlenu, szczególnie w ciągu dnia, a zmniejsza ilość dwutlenku węgla.
Niektóre rośliny pokojowe mają zdolność pochłaniania rozmaitych szkodliwych substancji chemicznych, prawda?
To prawda. Rośliny właśnie przez aparaty szparkowe pobierają z powietrza wszystkie substancje, które są w nim rozpylone, rozpuszczone. Na przykład wyziewy z tworzyw sztucznych, wyziewy z mebli, z farb, lakierów. Roślina nie ma możliwości wybierania sobie substancji, które będzie wchłaniała właśnie przez aparaty szparkowe i pobiera wszystko, co jest w powietrzu. Są też rośliny, które pochłaniają dym papierosowy. Jeśli postawimy taki właśnie typ roślin we wnętrzach, będziemy mieli mniej szkodliwych związków i też będzie mniejszy wpływ nikotyny na nasze zdrowie.
Czy rośliny mają ładunki elektryczne?
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym często jest właśnie ochroną przez rośliny. Wielu badaczy uważa, że szereg roślin, na przykład paprotki, zielistki, storczyki, iglaki, pochłaniają właśnie promieniowanie magnetyczne, elektryczne, które jest emitowane przez komputery, telewizory, oczywiście Wi-Fi. Na jedno urządzenie elektromagnetyczne w pomieszczeniu powinna przypadać przynajmniej jedna konkretna roślina, czyli rozrośnięta paprotka albo taki rozrośnięty storczyk.
Czy rośliny wpływają też na podniesienie wilgotności powietrza?
Im jest cieplej w pomieszczeniu, im jest bardziej sucho, a wiemy, że w budynkach ten poziom wilgotności jest bardzo niski, tym więcej roślina wyparowuje właśnie wilgoci, pary wodnej. Im bardziej sucho, tym więcej wilgoci właśnie wyparowują rośliny i dlatego są dla nas takie bardzo ważne. Szereg roślin jakby nawilża powietrze, ale trzeba wiedzieć, że rośliny o cienkich liściach, o dużej ilości masy zielonej będą wyparowywały większą ilość wody. Paprocie, szeflery, bluszcze, skrzydłokwiat, czyli wszystkie rośliny, które mają dużą ilość masy zielonej, będą wyparowywały dużą ilość pary wodnej. Trzeba wiedzieć, że fikus produkuje w zależności od wielkości rośliny od 15 do 20 gram wody na godzinę, więc to jest olbrzymia ilość wilgoci ulatniająca się w powietrzu. A na przykład paproć średniej wielkości od 7 do 15 gram wody.
Kolejną cechą taką, którą mają rośliny, to jest ten kolor, czyli zieleń. Zieleń, która koi oczy i która dodaje także życia i energii.
Koi oczy i przebywanie w pomieszczeniach z roślinami wpływa na nas relaksująco, poprawia samopoczucie, poprawia stan emocjonalny, gdzieś wewnętrznie też i duchowy. Lepiej się odpoczywa, także lepiej się pracuje wśród roślin. Stwierdzono również, że na etapach życia potrzebujemy w swoim otoczeniu różnego rodzaju roślin. I w dużej mierze to zależy od stanu zdrowia i od wieku, od typu osobowości.
Osoby alergiczne nie mogą mieć pachnących roślin.
To trzeba podejść do tego ostrożnie, tak jak do wszystkiego, tak? Z jakimś takim przemyśleniem. W przypadku osób, które są uczulone, wiadomo, że nie będziemy mogli używać gatunków roślin o silnym zapachu, tak jak hiacynt, czy żonkil, czy jaśmin. W przypadku osób, które są chore albo dzieci, nie stosujemy gatunków kłujących czy iglastych typu araucaria, kaktus. Jeżeli mamy osoby, które nie mają czasu, są zapracowane, no to warto też pomyśleć o roślinach, które nie wymagają dużej opieki, tak? Czyli na przykład fikusy, czy difenbachie, czy rośliny typu storczyk, które wystarczy podlać raz w tygodniu. W przypadku też małych mieszkań musimy wziąć pod uwagę tempo rozrostu roślin, i to, ile miejsca będą zajmowały. Więc warto jakby dostosować gatunek dobieranej rośliny do wielkości mieszkania. Małe mieszkanie, mniejsze rośliny. Duże mieszkanie, większe rozmiary roślin. Jest też taka opinia wśród ludzi, że jeżeli roślina nam się nie podoba od początku, to nie warto jej kupować, bo nie będzie dobrze rosła. I jest w tym trochę prawdy. Każdy z nas ma swoją intuicję i warto też używać intuicji naturalnej, naszej zdolności przy doborze roślin. Też wiemy, że jeżeli roślina jest dla nas atrakcyjna, jest ciekawa, to będziemy częściej się nią zajmować. Będziemy doglądać chętniej, zaglądać, czy ma mokro, czy ma sucho, czy kwitnie, jak jej pojawiają się nowe liście. Więc warto dobierać gatunki też pod względem takim osobistym. Tak? Jeżeli podobają nam się kaktusy czy storczyki, to poznajmy upodobania tych roślin, potrzeby i właśnie takimi roślinami gdzieś tam się zajmijmy i takimi się opiekujmy.
W drugiej części ekosfery powiemy więcej na temat i wilgotności, i o tym, jakie kwiaty powinniśmy mieć w jakim miejscu. Gościem w ekosferze jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz, a rozmawiamy w ekosferze o roślinach, które teraz zastępują nam ten świat, którego nie możemy oglądać tak jak zazwyczaj. No właśnie, w dużej mierze nasze samopoczucie i stan zdrowia zależą od tego, jakim powietrzem oddychamy.
Niestety większość materiałów budowlanych wydziela substancje szkodliwe, które są niestety bardzo negatywne dla naszego życia i zdrowia. Jest szereg roślin, które mogą właśnie zniwelować te wpływy. Są rośliny, które bardzo intensywnie wchłaniają właśnie takie substancje.
Jakie kwiaty warto mieć w miejscu, gdzie jest dużo ludzi?
W pomieszczeniach, gdzie znajduje się dużo osób, w związku z dużym stężeniem dwutlenku węgla, najkorzystniej jest ustawiać rośliny, które mają dużą ilość właśnie masy zielonej i które produkują duże ilości tlenu. I tu na pewno należałoby polecić skrzydłokwiat, anturium, cindapsów i daktylowiec niski, czyli fikus. Należy pamiętać też jakby o tym, że one produkują oczywiście duże ilości tlenu, ale w ciągu dnia, kiedy proces fotosyntezy jakby stale przebiega, natomiast w nocy częściowo też pobierają tlen, bo proces fotosyntezy ustaje. Więc ostrożnie z tymi roślinami w przypadku sypialni i zawsze w miejscach, gdzie mamy duże ilości roślin, należy przewietrzyć po nocy. Wyjątkiem jest aloes, który właśnie nocą też produkuje tlen.
Kwiaty zwiększają wilgotność powietrza, to jest naturalny nawilżacz.
Szczególnie jest to ważne w pomieszczeniach, gdzie mamy ogrzewanie centralne, gdzie to powietrze jest jednak suche. I tutaj kwiaty naprawdę bardzo nam pomagają i da się to zauważyć wręcz fizycznie, że w pomieszczeniu, w którym nie mamy kwiatów i mamy ogrzewanie centralne, jest to powietrze niemiłe, nie czujemy się dobrze. Natomiast w pomieszczeniach, gdzie mamy dużo roślin, mimo ogrzewania centralnego, jakby jest ta atmosfera dużo lepsza. Też przez to jakby jesteśmy przez dużą ilość kwiatów mniej narażeni na problemy z oddychaniem, na problemy infekcji górnych dróg oddechowych. Wilgotne powietrze zawiera dużo korzystnych jonów ujemnych, które wspomagają pracę organizmu. Rośliny nawilżając powietrze również je lekko schładzają, ponieważ powietrze wilgotne ma niższą temperaturę i odczuwalnie jakby ma też niższą temperaturę. Chłodzi też jakby nasze emocje, tak? Czyli to powietrze, które zawiera wyparowaną wodę z roślin, jest dla nas bardzo korzystne, więc warto przebywać w bliskości roślin. Najlepszymi nawilżaczami roślinnymi są paprocie, szeflera, lipka pokojowa, begonia. Są to rośliny, które nie tylko nawilżają powietrze, ale też jonizują ujemnie, czyli korzystnie dla nas całe otoczenie.
Oczywiście nie jest bez znaczenia to, jak dbamy o te kwiaty, więc jak trzeba o nie dbać? One muszą być czyste na pewno.
Czy rośliny nawilżają w sposób właściwy to powietrze, to też zależy od nas. Musimy zadbać o to, żeby miały właściwe warunki do tego, żeby nam służyć. I tutaj bardzo ważną jest rzeczą to, aby były czyste liście. Musimy zadbać o czystość tych roślin, czyli rośliny, które mają skórzaste liście, przecieramy wilgotną watką, szmatką, nie stosujemy nabłyszczaczy, sprawdzamy też wilgotność podłoża, bo żeby roślina mogła wyparowywać wodę, musi sama mieć właściwą ilość wilgoci. Czyli dbamy o regularne polewanie, dbamy o regularne zraszanie, sprawdzamy systematycznie jakby stan zdrowia i stan podłoża roślin. Też ważne jest, czym podlewamy. Rośliny najbardziej jakby są wdzięczne za wodę odstałą, czyli nie wodę świeżo z kranu w niskiej temperaturze, tylko wodę, która postała przynajmniej dobę, ma temperaturę pokojową, z której już zdążyły się ulotnić różnego rodzaju substancje. typu chlor czy nawet ozon i jest wtedy korzystna dla roślin. Jeżeli my będziemy dbać we właściwy sposób o rośliny, to one nam się odwdzięczą później właśnie wysoką wilgotnością i takim korzystnym wpływem na nasze otoczenie. Ciekawostką jest to, że NASA właśnie prowadziło doświadczenia na temat wpływu roślin na rozkładanie substancji szkodliwych i okazuje się, że tak, że mają bardzo duży wpływ na rozkładanie substancji szkodliwych w otoczeniu.
Na liście trucizn, które odfiltrowują rośliny, jakie substancje się znajdują?
Powietrze w naszych mieszkaniach jest zanieczyszczone różnymi substancjami, właśnie jak wspominałam wcześniej, wyziewami z urządzeń, wyziewami z elementów domowych, z różnych mebli, z klei, farb, środków czystości, kosmetyków, wszystko to, co nas otacza, emituje substancje, które są szkodliwe dla nas. W powietrzu, którym oddychamy, jest prawdziwy koktajl substancji chemicznych, które nas atakują i nawet nie jesteśmy jakby tego świadomi. Mogą one wywoływać najróżniejsze reakcje alergiczne, od zwykłego podrażnienia przez katar, bóle głowy, wysypki, różnego rodzaju alergie, astmy, a nawet poważne choroby. Na liście trucizn, które odfiltrowują rośliny, możemy wyróżnić na przykład benzen, trichloroeten, ksylen, toulen, amoniak. Benzen to jedna z najgroźniejszych trucizn przemysłowych, toksyczna i rakotwórcza. Używana m.in. do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów, klei. Co jest ciekawe, że rośliny właśnie pochłaniając powietrze przez aparaty szparkowe mogą ten benzen też wchłonąć i przetworzyć w taki sposób, że będzie dla nas nietoksyczny. To jest niesamowite, jak ważną rolę właśnie pełnią rośliny w naszym środowisku. Trichloroeten, też substancja toksyczna używana w rozpuszczalnikach podczas czyszczenia chemicznego i zdarza się, że jest lokalizowana w ogóle w wodzie pitnej. A proszę zobaczyć, że rośliny mogą tą substancję również rozłożyć na części pierwszej i uczynić ją nieszkodliwą. Ksylen, toulen, oczywiście to są składniki, które są używane również do produkcji farb i lakierów i używane są niestety w naszych wnętrzach. I rośliny znowuż mogą te wszystkie wyziewy usunąć, rozłożyć na części pierwsze. Też amoniak, jakby często używany w gospodarstwie domowym, w środkach czystości. I przecież wdychanie dużej ilości amoniaku jest dla nas szkodliwe, wręcz może powodować obrzęk płuc, bezdech. I tu z pomocą ponownie przychodzą nam rośliny, więc w ogóle to są niesamowite organizmy, które są w stanie rozłożyć substancje, których człowiek sam jakby nie jest w stanie rozłożyć. To jest w ogóle fascynujące, że liść ma takie zdolności. Też formaldehyd jest to środek, który używany jest w konserwacji kremów, mydeł. Przecież my używamy tych środków czystości dużej ilości i działa na nas to wszystko toksycznie. Natomiast mając w otoczeniu rośliny, też w łazienkach właśnie, one niwelują te wszystkie wyziewy i czynią nasze środowisko dużo przyjaznym dla nas, dużo zdrowszym.
Jak rośliny neutralizują te związki?
Rośliny wchłaniają większość zanieczyszczeń właśnie przez aparaty szparkowe w liściach oraz przez korzenie podczas podlewania. W pomieszczeniach, gdzie mamy mniejsze stężenie zanieczyszczeń, lepiej myślimy, pracujemy i odpoczywamy. Rośliny doniczkowe oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń i stwarzają nam lepsze warunki do pracy, do oddychania, do funkcjonowania.
Czy możemy wymienić jakieś rośliny, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, takie, które najlepiej mieć w domu?
Do takich roślin, które warto mieć i polecić też swoim przyjaciołom i znajomym, to jest skrzydłokwiat, bluszcz, figowiec, sansevieria, czyli taka wężownica, którą Państwo znają jako szablę, to doskonała roślina o małych wymaganiach. Oczywiście paprotki, gerbery, draceny, zielistka, no i wszystkie rodzaje palm. Palma zwiększa nie tylko czystość powietrza, ale też wpływa korzystnie na nasze emocje, na nasze samopoczucie.
Za chwilę porozmawiamy o różnych energetyzujących aromatach, które wydzielają rośliny. Projektantka ogrodów Anna Mitrusz, a rozmawiamy o dobroczynnych właściwościach roślin tych domowych, które teraz najczęściej możemy oglądać, no bo nie możemy wychodzić, więc w zasadzie te rośliny stają się taką namiastką ogrodu. Mówiliśmy o roślinach, które warto mieć w domu, a teraz powiedzmy o roślinach, które wydzielają takie aromaty, które są dla nas bardzo dobre.
Impulsy zapachowe są łatwo przenoszone do mózgu i wywołują różne emocje. Zresztą to większość z nas wie, jak reagujemy na pachnące kwiaty, czy zapach jedliny, zapach sosny w lesie. W roślinach pachną głównie kwiaty, tak jesteśmy przyzwyczajeni, ale też trzeba wiedzieć, że pachną też wszystkie części roślin, czyli i korzenie, i liście, i pędy, i nawet nasiona, i tym bardziej owoce.
Jakie są te rośliny pachnące?
Warto zaopatrzyć się w jaśmin lekarski i jego woń wpływa relaksująco i stymulująco i antydepresyjnie. Kolejna roślina to na przykład drzewko pomarańczowe czy cytrynowe. Cytrusy mają piękny zapach kwiatów i również liści. Sam wygląd rośliny wpływa kojąco i odprężająco. Poprawia koncentrację i pobudza nas do działania. Od dawien dawna też jakby promowaną rośliną jest gerbera. Gerbera ma i piękny zapach i kształt kwiatu, ale też pozytywnie wpływa na nasze emocje, dodaje optymizmu, też jakąś radość życia symbolizuje. Stefanotis bukietowy sprzyja współpracy i powinien być stawiany w pomieszczeniach, w których pracuje dużo osób. Warto też zaopatrzyć się w pelargonię. Ja polecam oczywiście geranium, które ma właściwości nie tylko zapachowe, piękne, ale też jest fantastyczną rośliną leczniczą, która korzystnie wpływa na układ oddechowy, którą możemy leczyć przeziębienia, zapalenie ucha. Jest rośliną o małych wymaganiach, o pięknych liściach, łatwą do rozmnożenia, znoszącą nasze kaprysy i różne stanowiska, więc polecam ewidentnie geranium, to jest doskonała roślina na ten czas. Też przeciwdziała depresji, łagodzi stany emocjonalne i ma oczywiście, tak jak mówiłam, właściwości antyseptyczne.
Jeżeli chodzi o właściwości roślin, to jeszcze mają one właściwości jonizacyjne.
Jesteśmy otoczeni urządzeniami, czyli komputerami, antenami, Wi-Fi. To wszystko wpływa na nas niekorzystnie i możemy jakby osłabić wpływ tych czynników, używając właściwych roślin. I tutaj warto przyjąć jakby pod opiekę do swoich domów, domowych ogrodów, rośliny, które będą obniżały to promieniowanie. Tu trzeba pochylić się nad paprotkami, nad drzewami bonsai, nad dębami, drzewami cytrynowymi, pomarańczowymi, drzewami iglastymi, które możemy też uprawiać w domu. Wszystkimi roślinami, które właśnie mają dużą ilość masy zielonej.
Czy kolory roślin i też inne ich cechy mają jeszcze wpływ na to, jak my czujemy się w domach?
Okazuje się, że kolory mają bardzo duży na nas wpływ, na nasze samopoczucie, na odbieranie rzeczywistości. I tutaj absolutnie hitem jest kolor zielony, który wpływa pozytywnie na naszą w ogóle całą pracę, na pracę wzroku. Okazuje się, że nawet ma wpływ na pracę płuc, na emocje, na stany wręcz nawet duchowe. Kolory zieleni, odcienie zieleni wpływają bardzo korzystnie na krążenie krwi. Przebywanie w ogóle w otoczeniu zielonych roślin jest takim lekarstwem na wiele naszych takich ukrytych chorób. Ewidentnie koi oczy, koi właśnie stany emocjonalne, poprawia krążenie krwi, poprawia oddech. Więc przebywanie w lesie, w tym czasie nie możemy przebywać w lesie, ale możemy więcej czasu spędzać między roślinami właśnie domowymi, pokojowymi. Także według filozofii wschodu kształty liści mają znaczenie. I dla osób zestresowanych, dla osób w jakichś takich cięższych sytuacjach korzystne są kształty miękkie liści, kształty okrągłe, liście cienkie, miękkie, które wpływają pozytywnie na nas. Też mówi się o tym, że na przykład fiołek, czy begonia, czy bluszcz, one są doskonałymi roślinami dla osób starszych, dla osób zestresowanych. Natomiast liście twarde, ostre, typu liście palmy, juki, prowokują do działania, czyli dla osób zniechęconych, znużonych, to polecamy właśnie rośliny o takich ostrych brzegach.
Czy możemy wymienić jakieś kwiaty doniczkowe kwitnące, które warto mieć w domu?
Jeżeli myślimy o roślinach kwitnących, to trzeba wiedzieć też, że uprawa roślin na kwiaty, na to, żeby wydawały możliwie dużą ilość kwiatów, troszeczkę różni się od uprawy roślin ozdobnych z liści. Do roślin kwitnących musimy podejść troszeczkę w inny sposób, stosując nawozy o dużej ilości fosforu i potasu, które będą prowokowały do wzmożonego kwitnienia. Natomiast jeśli hodujemy rośliny na masę zieloną, czyli na dużą ilość liści, chcemy, żeby te liście były ozdobne, musimy więcej nawozić nawozami azotowymi. Tu też ważne jest nawilżanie. Jeżeli chcemy właśnie mieć piękne kwiaty, to powinniśmy zadbać o dużą wilgotność powietrza, natomiast nie pryskamy roślin po kwiatach, bo zmieniają kolor, dostają kropek, plam, więc dbamy o dużą wilgotność, ale ostrożnie właśnie z pryskaniem po kwiatach. Należy też zadbać właśnie, tak jak mówiłam, o odpowiednią ilość nawozów, o odpowiednią ilość tych nawozów do pory roku, do miesięcy, w których te rośliny kwitną. Trzeba wiedzieć, że w okresie kwitnienia rośliny są wrażliwsze i na choroby, i na szkodniki, i też potrzebują więcej składników pokarmowych. Do takich kwiatów kwitnących, które warto mieć w domach i nie są kłopotliwe i w większości z nas się będą udawały, to możemy zaliczyć choje, skrzydłokwiat, anturium, fiołki, kolanchoe, troszeczkę bardziej wymagające, ale myślę, że bardzo wartościowe to są też cyklameny czy azalie. One wymagają miękkiej wody. Tu taka ciekawostka, że warto podlewać wodą nie tylko odstałą, ale nawet przygotowaną. I też warto wiedzieć o tym, że rośliny nie lubią zimnej wody, czyli to, co mówiłam wcześniej, dobrze, jeżeli woda jest odstała, ewentualnie właśnie troszeczkę taka letnia, żeby była nie zimna.
Uważajmy na rośliny trujące w domu, no bo takie też się znajdują. Może nie zatrujemy się nimi na śmierć, no, ale na pewno lepiej ich nie jeść.
Szereg roślin ozdobnych jest roślinami trującymi i tu trzeba podchodzić ostrożnie, czyli nie stawiamy roślin trujących nisko na ziemi, jeżeli mamy małe dzieci albo zwierzęta. Czyli ostrożnie, wszystkie rośliny trujące stawiamy wyżej w sposób taki bezpieczny, tak, żeby nie można było ich ściągnąć, żeby nie można było oberwać listka. Też trzeba wiedzieć, jakie objawy mogą wywoływać rośliny trujące. Więc tutaj może być podrażnienie błon śluzowych, obrzęki, różnego rodzaju pokrzywki, zaczerwienienia. Jeżeli niestety ktoś zje, to mogą być też zatrucia, biegunki, wymioty. Trzeba ostrożnie, natomiast tak powiedzmy szczerze, też trzeba przymrużyć oko, bo większość roślin egzotycznych jest trujących, jeżeli je zjemy, jeżeli stoją w bezpiecznym miejscu, nic nam nie grozi.
To może podajmy kilka przykładów takich roślin doniczkowych w naszych domach, które mogą być trujące albo szkodliwe.
Takie najczęściej spotykane rośliny trujące, o których warto wiedzieć, to na przykład gwiazda betlejemska, często używana i właśnie stosowana w okresie świątecznym i tu ostrożnie. Kroton, anturium, diefenbachia bardzo jest trująca, monstera jest trująca, filodendron, psianka, tulipan, narcyz, amaryllis, dracena, kliwia, fikus, czyli tak jak mówiłam, większość roślin. Natomiast trzeba wiedzieć, że jak rosną, nie są dla nas szkodliwe, nie można ich zwyczajnie zjeść. A usuwając pędy czy liście, należy nałożyć rękawiczki albo od razu natychmiast umyć ręce, unikać kontaktu skóry z sokiem roślin.
A za chwilę powiemy, jakie rośliny warto mieć w jakim pomieszczeniu. Projektantka ogrodów Anna Mitrosz jest dziś gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o roślinach domowych. To jest istotne, żeby wiedzieć, które rośliny pasują do jakiego pomieszczenia. Zazwyczaj rośliny ustawiamy tam, gdzie chcemy, ale można się zastanowić i dobrać rośliny do pomieszczeń. No więc jakie rośliny dla kogo?
Zazwyczaj większość osób ustawia rośliny tam, gdzie się wewnętrznie, wizualnie pasują. Natomiast warto jest pomyśleć, dowiedzieć się o wymaganiach roślin i ustawić je w sposób właściwy, dostosowując do osób i do pomieszczeń. I tu trzeba wziąć pod uwagę na przykład, że osoby starsze mają troszeczkę inne upodobania i inne rośliny będą też dla nich wskazane. I tu taki jest wartościowy fiołek afrykański, większość z nas zna tą roślinę. Małe, różowe, fioletowe, białe kwiatuszki, omszony listek w kształcie takim owalnym. Jest to bardzo dobra roślina o małych wymaganiach glebowych i pozytywnie nastrajająca do życia. Przy niedużym nakładzie pracy pięknie kwitnie i może żyć kilka dobrych lat. Ludziom nieśmiałym polecane jest anturium. Jest to roślina o skórzastych, pięknych liściach, egzotycznych kwiatach i mówi się, że pomaga rozwiązywać różnego rodzaju problemy, że przebywanie w sąsiedztwie z tej rośliny dodaje pewności siebie. Dla osób, które są zestresowane, które podlegają różnego rodzaju rehabilitacji, wskazane są bogenwille. Bugenwille są roślinami egzotycznymi o pięknych kwiatach, a właściwie przy kwiatkach, listkach, które mają piękne odcienie różu, pomarańczu. Jest to bardzo wartościowa roślina, którą można później wystawić na taras czy na balkon.
Jakie rośliny są dobre do salonu?
Do dużych pomieszczeń wybieramy rośliny, które wymagają większej przestrzeni, są bardziej reprezentatywne i mogą tworzyć taki wspaniały akcent. I tutaj na pewno warto pamiętać o różnego rodzaju palmach, które nie tylko mają właśnie piękne rozmiary i pięknymi są roślinami, ale też mają właśnie taki egzotyczny charakter i w przypadku połączenia z drewnem będą przypominały taki dobry czas wakacyjny. Palmy oczywiście też korzystnie jonizują powietrze, też mają dużą ilość masy zielonej, więc świetnie natleniają, świetnie też nawilżają. Nie mają dużych wymagań, będą dobrze rosły właściwie w większości pomieszczeń. Uniwersalną taką rośliną jest wężownica Sansevieria gwinejska. Jest to cudowna roślina, która nie tylko właśnie wytwarza tlen, ale ma małe wymagania wodno-powietrzne, chłonie świetnie różnego rodzaju substancje chemiczne i wystarczy podlać raz w tygodniu. Fantastyczna roślina, polecam. Długowieczna, może rosnąć przez kilkanaście lat w jednym miejscu. Niesamowita. Jeżeli mówimy też o salonach, mogą być różnego rodzaju kwietniki i na tych kwietnikach możemy tworzyć w ogóle małe ogrody z różnego rodzaju roślin, z różnego rodzaju paproci, na przykład z adiantum, z łosich rogów. Naprawdę możemy stworzyć wręcz zielone ściany na takich kwietnikach.
Które z roślin warto mieć w kuchni, no tam, gdzie robimy jedzenie, gdzie jest mało miejsca, a gdzie dużo ruchu?
Do kuchni możemy polecić zioła różnego rodzaju właśnie w doniczkach ozdobnych, w skrzyneczkach. Świetnie będą komponowały się z pomieszczeniem, będzie można jednocześnie używać do potraw i też jakby będą bardzo dobrze ionizowały i nawilżały, a zarazem będą pięknie pachniały w kuchniach.
A kwiat do sypialni?
Jeżeli mówimy o sypialni, to myślimy o roślinach, które produkują tlen w nocy i nie będą nam przeszkadzały w zasypianiu. I tu zawsze trzeba wziąć pod uwagę zapach roślin. Do sypialni nie polecane są rośliny o intensywnych zapachach, typu lilie, hiacynty. Tego unikamy w sypialniach. Natomiast warto wstawić rośliny, które będą produkowały w nocy tlen, które będą odciągały gdzieś tam z powietrza, wręcz pochłaniały substancje negatywne chemiczne. I tutaj na pewno warto pomyśleć o aloesie. Też korzystnie wpływa skrzydłokwiat i Phalaenopsis storczyk. To są rośliny ewidentnie dobre do naszych sypialni. Też trzeba wiedzieć, że do sypialni nie wstawiamy dużej ilości roślin, bo mimo wszystko to rośliny w nocy właśnie częściowo pobierają tlen i tu musimy wziąć to pod uwagę, że im większe pomieszczenie, tym więcej roślin możemy postawić, im ciaśniejsze, mniejsze, tym mniejsza ilość. Też, tak jak wspominałam wcześniej, warto po nocy zawsze tam, gdzie mamy większą ilość roślin, to przewietrzyć pomieszczenie. Możemy wybrać wśród roślin różnego rodzaju właśnie rośliny do sypialni. I tutaj na pewno na pierwszym miejscu aloes, orchidee, grubosz zwany drzewkiem szczęścia, skrzydłokwiat. Warto zwrócić uwagę też na grudnik, zygokaktus, kaktus Bożego Narodzenia, który kwitnie w okresie Bożego Narodzenia i mamy też odmianę, która kwitnie w okresie Wielkiej Nocy, czyli teraz. Sansevieria, którą tak zachwalałam, cudowna roślina. No i gerbera.
Które rośliny najlepiej mieć w łazience? My wiemy, że w łazience nie mamy zazwyczaj okien, więc te chyba, które nie lubią światła.
Pamiętajmy, że w łazience też możemy mieć kwiaty. Jeżeli mamy okno, jeżeli łazienka jest wystarczająco rozległa, żeby tam rośliny mogły funkcjonować, to też warto pomyśleć o roślinach w łazience, bo też tam mamy szkodliwe wyziewy i też będzie właściwa wilgotność utrzymana i zapach właściwy. Więc tutaj w zależności od stron świata, na których znajdują się właśnie okna, warto dobrać gatunki. I na przykład na południu, na oknie południowym, zachodnim albo przy oknie, warto ustawić różę chińską, kroton albo kolanchoe. Przy oknie wschodnim, północnym, dobrze będą rosły bromelie, maranty, kalate i filodendrony. W głębi pomieszczenia albo w pomieszczeniach, gdzie to okno jest małe i wysoko, korzystnie będą się czuły bluszcze, zamiokulkasy i aglomeny. To są gatunki, które znoszą zacienienie dość duże.
Najlepsze rośliny do biurowego pokoju czy do biura, tam gdzie jest dużo sprzętu, mało czasu na opiekę, dużo ludzi, mało tlenu.
Do pomieszczenia biurowego, gdzie mamy dużo sprzętu i mało tlenu, dużo ludzi, warto jest posadzić w takich pomieszczeniach fikusy beniamina, fikusy sprężyste, zielistki, bluszcze, skrzydłokwiaty oraz phalaenopsisy. Ja osobiście mam w biurze właśnie phalaenopsisy. Uważam, że to są świetne storczyki, które mało wymagają i nam się bardzo dobrze sprawdzają. Też często polecane są draceny i choje.
Gościem w Ekosferze była projektantka ogrodów Anna Mitrosz, a rozmawialiśmy o roślinach, które teraz zastępują nam ogród i zastępują nam zieleń, którą mamy za oknem, która dopiero też się rodzi, bo jest wiosna. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.